które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział 24 wersetu do 27 i później część 10 rozdziału. Strona 1234 dla łatwiejszego odnalezienia miejsca, jeśli chcecie śledzić to, co będziemy czytali razem. Czytamy Słowo Pańskie. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. W oryginale jest użyte słowo zdyskwalifikowany. Pamiętajmy to określenie. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też w wszeteczeństwo, jak niektórzy z nich oddawali się w wszeteczeństwo i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. I 31, a więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Zawodnicy na stadionie biegną. Wszyscy biegną, tylko jeden zdobywa nagrodę. W dzisiejszych czasach troszkę to może jest inaczej, bo trzy pierwsze miejsca są punktowane, trzy pierwsze miejsca są z medalami. Może to tak dla pocieszenia, żeby nie tylko jeden wygrywał, ale żeby było ich kilku, którzy byli blisko finału pozytywnego i zakończenia ze zwycięstwem. Później czasami jeszcze są jakieś miejsca punktowane dodatkowo, ale tu czytamy taki Pawłowy przykład tamtych czasów. Wszyscy biegli na stadionie, było ich mnóstwo, tych, którzy biegali. A wszyscy biegli, a wygrał tylko jeden z nich wszystkich. W totolotka grają tysiące, może miliony ludzi, nie wiem ile, bo nigdy nie słuchałem, a wygrywa jeden, główną nagrodę, jeden, czasami dwóch. Ale Słowo Boże nam mówi, abyśmy patrząc na to, co w życiu oglądamy, abyśmy wyciągali właściwe wnioski. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I teraz nie możemy stosować zasad takich, jakie są na stadionie, tylko te przykłady, które oglądamy na stadionie, muszą posłużyć do wyciągnięcia właściwego wniosku. To wszystko, co w życiu dzieje się, ma nam posłużyć do wyciągania właściwych wniosków. Kochani, w życiu naszym przychodzą bardzo różne próby, bardzo różne doświadczenia, bardzo różne trudności przechodzimy, różne choroby. Najprzeróżniejsze okoliczności składają się w naszym życiu, które nas uciskają i ze wszystkich mamy co zrobić, wyciągnąć właściwe wnioski. Kochani, w życiu naszym wielu rzeczy nie unikniemy. Nie jest możliwe, abyś uniknął jakiegokolwiek grzechu i nigdy nie zgrzeszył. Jest niemożliwe. Ale Słowo Boże mówi, ale wyciągnij właściwe wnioski. Patrz na to wszystko, co w twoim życiu przychodzi, patrz na to wszystko, co dotyka ciebie i wyciągnij właściwy wniosek. I zacznij żyć w taki sposób, ażeby tych błędów, które już popełniłeś, nie popełniać więcej. Kochani, ja nie wiem jak wy, ale ja jak kiedyś w życiu dotknąłem rozgrzanego metalu czerwonego, dotknąłem go palcem. Wiecie, co się stało z moim palcem? No spalił się, oczywiście, że się spalił. No część tej skóry na wierzchu się spaliła, ale nigdy w życiu więcej nie próbowałem dotykać gorącego żelaza czy rozgrzanego metalu. Po prostu to posłużyło do wyciągnięcia konkretnego wniosku w życiu, prawda? I takich wniosków w życiu, jako mali, drobni ludzie, którzy wzrastają i stają się dorosłymi ludźmi, wyciągamy mnóstwo. Próbujemy coś i patrzymy później, jaki jest efekt. I kiedy wyciągamy te właściwe wnioski, zaczynamy inaczej żyć. Słowo Boże mówi tak, w 2 Tymoteusza, 4 rozdziale, 7, 8 wersecie. Dobry bój bojowałem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Patrzmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Dobry bój bojowałem. Dlaczego ten bój jest nazwany dobrym bojem? Bo wiarę zachowałem. Kochani, jeśli my w życiu naszym przechodzimy trudności, zaczynamy wołać, modlić się do Boga, zaczynamy oczekiwać na Bożą pomoc w życiu naszym, i wówczas w życiu zaczynamy tracić wiarę i zaczynamy tej wiary mieć coraz mniej i coraz mniej. Nie możemy później powiedzieć, dobry bój bojowałem. Możemy natomiast powiedzieć, zły bój bojowałem, bo wiary nie zachowałem. A więc Słowo Boże nam pokazuje bardzo wyraźnie, że w życiu naszym, kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzą problemy i trudności, to te rzeczy mają nas wzmocnić. Nawet takie powiedzenie jest, co cię nie zabije, prawda? Wszyscy znają to powiedzenie, to cię wzmocni. I w życiu naszym rzeczywiście tak ma być. Jeśli coś naprawdę nas uderza, to ma nas wzmocnić. To po to wszystko się dzieje, aby nas wyćwiczyć. Czasami Bóg używa przykładów, nie konkretnie z naszego życia, ale dając nam przykłady innych ludzi, którzy przechodzili przez te trudności. I te trudności, jakie inni przechodzili, mamy tutaj zawarte w Słowie Bożym. I w tym fragmencie 10 rozdziału jest wyraźnie powiedziane, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy, i teraz wniosek, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I 11 werset, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. W ogóle o tym wszystkim mówimy głównie dlatego, że jesteśmy u kresu wieków. Teraz odkupienie nasze jest dużo bliżej niż kiedyśmy uwierzyli, prawda? Tak mówi Słowo Boże. A teraz gdybyśmy rozważyli to, że mówili to uczniowie Pana naszego Jezusa Chrystusa, apostołowie, i mówili to 2000 lat temu, to co my o naszych czasach możemy powiedzieć? Kochani, nasze czasy to są takie czasy, w których wszystkie okoliczności, wszystko wokół nas jest przygotowane na czasy ostateczne, na to, żeby już dobiegło końca życie człowieka na tej ziemi w tej formie, w jakiej to w tej chwili ma miejsce. Wszystko jest już przygotowane. W zasadzie, gdyby Pan powiedział, dzisiaj zaczynamy wykańczanie tych wszystkich spraw, to dosłownie w ciągu paru miesięcy wszystko by się ukończyło. Tak jest dosłownie wszystko przygotowane. Cały świat jest przygotowany na przyjście Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Bo Jezus Chrystus przyjdzie. Amen? Przyjdzie na pewno. Jezus Chrystus przyjdzie. Tylko nie wszyscy ludzie cieszą się z Jego przyjścia. A Słowo Boże mówi, że błogosławieństwo Boże jest dla tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Tych, którzy kochają przyjście Jezusa Chrystusa, tych, którzy naprawdę oczekują. Dlaczego człowiek może nie bardzo czekać na czyjeś przyjście? Na przykład jeżeli ja jako mały chłopiec narozrabiałem i mama miała przyjść, bo jej nie było w domu, to czy ja czekałem na jej przyjście? Wolałbym, żeby ona się spóźniła, żeby później przyszła, żeby przyszła w ogóle, to tak, to chciałem, ale żeby to nastąpiło jak najpóźniej. Bo wiemy, że są konsekwencje tego, co myśmy zrobili. Jeżeli my w życiu naszym nie za bardzo wołamy o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, to co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że narozrabialiśmy. Po drugie, że nie mamy wielkiej miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo nie czekamy, prawda? Słowo Boże bardzo wyraźnie i jasno nam to podkreśla. Dlatego powinniśmy być ludźmi, jako chrześcijanie, ludźmi oczekującymi powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Człowiek wierzący, chrześcijanin, to jest człowiek nawrócony, odrodzony, napełniony Duchem Świętym, uświęcony i oczekujący powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Tak apostoł Paweł określa człowieka, który jest prawdziwym dzieckiem Bożym. To jest człowiek, który ostatecznie czeka na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I my, jako ludzie, którzy biegną w tym biegu życia, my jako ludzie, którzy w tym świecie musimy wybierać właściwe rzeczy, wybierać i decydować o pewnych rzeczach w naszym życiu, czy mają się znajdować, czy też mamy się ich pozbyć. Naród izraelski, który tu jest pokazany jako przykład dla nas wszystkich, oni nie zawsze dokonywali właściwych wyborów, chociaż uczestniczyli w tym wszystkim, w czym my uczestniczymy. Bo gdybyśmy mieli porównać to, przez co oni przechodzili, w czym uczestniczyli pod ręką Bożą, pod mocą Jezusa Chrystusa. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Wszyscy jesteśmy nawróceni. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Wszyscy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Tak? Wszyscy ten sam pokarm duchowy jemy. Wszyscy ten sam napój duchowy pijemy. A więc widzimy, mówi o nas apostoł Paweł. Dokładnie to, co tu jest napisane, jest mowa o nas. Ale jak my się zachowujemy? Czy idziemy w ślady narodu izraelskiego i postępujemy tak, jak oni postępowali? Czy wyciągamy wnioski z ich postępowania i sami inaczej czynimy w życiu naszym? 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 12 werset mówi tak. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Staczaj dobry bój wiary. Kochani, w życiu naszym nie jest najważniejsze to, że tylko przyjęliśmy Słowo Boże, zostaliśmy ochrzczeni. Nie jest najważniejsze tylko to. Słowo Boże mówi, że mamy staczać bój wiary. Wiecie, co to oznacza bój wiary? To znaczy, mamy walczyć o to nie tylko, żeby naszą wiarę zachować, żeby jej nie stracić, ale walka nasza polega na tym, żeby przybywało wiary naszej. Żebyśmy mieli coraz więcej zaufania do Boga. Wiecie, ja wam powiem, z życia naszego codziennego, wyciągając wnioski, to zobaczmy, jak mężczyzna łączy się z kobietą w małżeństwie, prawda? W jakim kierunku ich małżeństwo ma iść? Że na początku mają ogromną miłość i ta miłość coraz słabsza jest, coraz słabsza i rozwód i następny mężczyzna i znowu miłość wielka, później słabsza. Tak życie ma przebiegać? No oczywiście, że nie. Chodzi o to, że jak dwoje ludzi ze sobą się łączą, zaczynają mieć do siebie coraz większe zaufanie. Coraz więcej na siebie mogą liczyć. Coraz bardziej są odpowiedzialni względem siebie. Coraz bardziej są ludźmi troskliwymi i jeden drugim się opiekuje, prawda? W tym kierunku to ma iść? Dokładnie tak. A więc co robimy, żeby w życiu naszym, w małżeństwie te rzeczy się rozwijały? Musimy o to walczyć. Po prostu musimy o to walczyć. Ja nieraz podaję taki przykład z tego miejsca, że miłość to jest takie przeżycie w życiu człowieka, które idzie bardzo w mięśnie. Bo miłować człowieka to znaczy robić coś dla niego. Nie można tylko mówić i nic nie robić. Ja ciebie bardzo kocham, a że ty jesteś akurat w pożarze i zginiesz zaraz, no to co mnie to obchodzi? Najważniejsze, że ja nie jestem w tym pożarze, prawda? I tak, pali się ktoś? No to niech się pali, jego wina. Trzeba było stamtąd wyjść. A że nie ma już modliwości, no to trudno. Kochani, miłość to jest coś takiego, co nie pozwala człowiekowi być bezczynnym wobec osoby, która jest w potrzebie. Po prostu nie pozwala być bezczynnym. Na tyle, na ile możesz pomóc, to po prostu pomagasz, starasz się. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, to moje staranie o ciebie, jak ty masz problemy, no i się będę modlić. I ktoś powie, no modlić. No i co to da, że będę się modlić? No właśnie, nic nie da. Jeśli traktujesz bardzo lekko modlitwę, to nic nie da. Ale jeśli potraktujesz modlitwę w taki sposób, że ona idzie ci w mięśnie, to już jest dobrze. Możesz powiedzieć, no dobrze, ale jak modlitwa może iść w mięśnie? No bardzo łatwo. Po prostu jeżeli stajesz na kolana i modlisz się do Pana w sposób aktywny i na przykład ktoś naprawdę potrzebuje Bożego rozwiązania i ty mu obiecujesz, będę się o ciebie modlić i twoja odpowiedzialność w tej modlitwie jest taka, że ty przed Bogiem stoisz 3 godziny, 4 godziny, modlisz się, wołasz, wznosisz twoje ręce. Jesteś człowiekiem aktywnym w modlitwie, walczysz. To wiesz, co to oznacza? To oznacza, że te problemy będą na pewno rozwiązane. I ty będziesz mógł się radować tym, widząc, że Bóg uczestniczy w życiu tego człowieka. To jest po prostu walka. Walka o wiarę to nie jest walka o Kościół. To nie jest walka o jakieś wyznanie. To nie jest walka o jakąś denominację. Walka o wiarę to jest walka o moje przekonanie co do tego, że Bóg na pewno pewne rzeczy uczyni. Jeśli powiedział, to na pewno uczyni. Jeśli obiecał, to znaczy, że tak się stanie. Nie ma ani jednego słowa, które wyszło z ust Boży i które by nie wykonało pracy, z którym zostało wysłane. Nie ma ani jednego takiego słowa. Nie ma, które by słowo padło na ziemię i nic się nie stało więcej. Dlatego mówię, walka o wiarę polega na tym, żebyśmy naprawdę zaczęli ćwiczyć naszą odpowiedzialność przed Bogiem. Zaczęli ćwiczyć to, zaczęli wzmagać w naszym życiu modlitwę, żebyśmy naprawdę angażowali się w wołanie, możemy najpierw o siebie, jak najbardziej. Zacznij stawać na kolana, na przykład pieniędzy ci brakuje, taki aktualny temat, nie? Pieniędzy ci brakuje. No to zaczynasz modlić się o pieniądze. Modlić się o pieniądze i raptownie góra złota spada, albo worek z pieniędzmi spada, masz, już raptownie. Czy tak się to dzieje? Nie, oczywiście, że nie. Ale możesz powiedzieć, ja się już nie jeden raz modliłem o pieniądze i nic się nie stało. A jak się modlić o pieniądze, żeby się coś stało? Jeśli powiesz, że codziennie modlisz się o to, żeby Bóg zaspokoił twoją konkretną potrzebę, dziennie modlisz się po 3 godziny, pracujesz oczywiście, zakaszesz rękawy i robisz, co do ciebie należy. Nie ma tak, że Bóg błogosławi człowieka wtedy, kiedy on sobie siedzi z założonymi rękami, nóżkę na nóżkę, i pokiwa sobie tą nóżką trochę i powie, Panie Boże, niech mi tu Twoja łaska, pieniędzy potrzebuję. Ja mówię o sytuacji, w której pracujemy i Bóg chce nam pobłogosławić naszą pracę. Wiecie, jak wyglądało błogosławieństwo uczniów Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy oni całą noc łowili ryby i nic nie złowili? Wiecie, na czym polegało błogosławieństwo Boże? Że w tej pracy dopiero Pan ich pobłogosławił. Dopiero w pracy, kiedy całą noc łowili, pracowali i nic nie złowili. Prawda? Ale przychodzi taki moment Bożego błogosławieństwa, kiedy Bóg zlewa to błogosławieństwo, kiedy zadecyduje, że ono ma ciebie dosięgnąć i ty po prostu wtedy masz aż nadmiar tego wszystkiego, co jest ci potrzebne. Aż nadmiar. I teraz, kiedy masz nadmiar, znowu jest konkretna sytuacja i teraz Bóg cię wystawia na próbę. Najpierw ty wystawiłeś Boga na próbę, czy aby na pewno Bóg mi pobłogosławi, jeśli uwierzę, jeśli będę mu ufał całym sercem, on mi pobłogosławił, dał i teraz masz nadmiar i Bóg ciebie doświadcza. W jaki sposób? Co ty z tym zrobisz? Podzielisz się z innym? Czy weźmiesz wszystko dla siebie i powiesz, ani jednej ryby, wszystkie są moje, moje, moje są. Możesz być pewny, że następnym razem długo czasu minie, zanim Bóg znów takie błogosławieństwo ci da. Taka jest prawda. Takie jest Boże Słowo. Abyś dzielił się z potrzebującym, tym, który naprawdę oczekuje od Boga pomocy, aby dzięki temu uzyskał Bożą pomoc. Dlatego mówię, zacznijmy walczyć o wiarę. Zacznijmy walczyć o wiarę, abyśmy byli skuteczni w tej walce. Wiecie, jeśli trzeba by było startować w maratonie, no to ja mogę wystartować w maratonie. Nie ma żadnego problemu. Dalej nie będę biegł, bo to dla mnie za długi odcinek, ale wystartować mogę. Czy o to chodzi w biegu, żebym ja wystartował? Jestem chrześcijaninem, przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca. Jestem dzieckiem Bożym. Amen. I dalej nic nie trzeba robić. Nic nie trzeba robić. Po prostu sobie żyć. Słowo Boże inaczej to podaje. Słowo Boże mówi, przyjmujesz Jezusa Chrystusa, wszyscy pod obłokiem byli. Wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm jedli, wszyscy ten sam napój pili, ale w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Wszyscy byli zbawieni. Wszyscy przyjęli Jezusa Chrystusa. Wszyscy wstąpili w chrzest w wieku dorosłym. Wszyscy Ducha Świętego przyjęli. Nawet w Jego imieniu cuda czynili. A Pan przyszedł i powiedział do nich, nie znam was? Nie. Nigdy was nie znałem. Jak to, Panie? Na naszych ulicach nauczałeś. Jak to, Panie? W Twoim imieniu cuda czyniliśmy. Nigdy was nie znałem. Dlaczego? Bo więcej ani jednego kroku nie zrobiliście w wierze waszej, niż ten na początku, kiedy mnie przyjęliście. Zrobiliście jeden krok. Czy ja jakąkolwiek nagrodę pocieszenia bym dostał, gdybym w maratonie wystartował, jeden krok zrobił i zatrzymał się? Wystartowałem. Nawet nagrody pocieszenia bym nie dostał. Wystartował. Tylko że dalej nie przebiegł już nic. Dlatego Słowo Boże naucza nas, abyśmy jako chrześcijanie, jako ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, poszli dalej. Po prostu poszli dalej. Jeden zasiał, drugi podlał, a wzrost dał Bóg. A więc w życiu naszym musi być wszystko w harmonii. Jest czas zasadzenia, jest czas podlewania i jest czas Bożego wzrostu. Ale żeby wzrastać, to ty musisz iść. Po prostu musisz iść. Musimy krok po kroku iść śladami Chrystusa. Filipian, 3:13 jest powiedziane tak. Jedno czynię. Apostoł Paweł nam mówi. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy więc jest doskonałych? Wszyscy tak myślą. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Jeśli w życiu naszym zdobyliśmy coś, to jest jakaś płaszczyzna, z której startujemy dalej. Z której po prostu rozwijamy się, wchodzimy na wyższy etap duchowego rozwoju. Jeśli to wszystko czynić będziecie, apostoł Paweł mówi, to nigdy się nie potkniecie. A jak to wszystko będziecie czynić, to ja wam wskażę co? Drogę jaką? Jeszcze doskonalszą. I taka jest kolej rzeczy w rozwoju chrześcijanina. To nie jest tak, ja jestem chrześcijanin. Jestem chrześcijanin, mieszkam w chrześcijańskim kraju, bo nasz kraj jest chrześcijańskim krajem. Mieszkam w chrześcijańskim kraju, jestem chrześcijaninem. A dlaczego jesteś chrześcijaninem, bym się zapytał? No bo co? No bo moi rodzice byli chrześcijanami, tak? Moi dziadkowie byli chrześcijanami. Ja jestem w takim kościele jak ten, ja wam powiem dlaczego. Nie jestem w innym wyznaniu, jestem w tym. Bo moi pradziadkowie już byli w tym wyznaniu. Moi dziadkowie byli w tym wyznaniu. Moi rodzice byli w tym wyznaniu. I dlatego ja jestem. Czy to jest dla was wystarczające wyjaśnienie? Nie. Kiedy byłem w wieku kilkunastu lat, 14-15 lat, to było na przełomie tego czasu, stanąłem na swojej drodze i zastanowiłem się nad swoim życiem. Powiecie, w takim wieku zastanawiać się nad swoim życiem. Ale powiedziałem do Boga wtedy takie słowa. Powiedziałem, Boże, jeśli Twoje zbawienie jest dla mnie, to niech przyjmę teraz Ciebie do swojego serca, bo jechałem akurat na obóz chrześcijański, to niech teraz na tym obozie przyjmę Ciebie jako swojego Zbawiciela, a jeśli nie, to niech pójdę na zatracenie do piekła. Nie wiem, czy ktokolwiek z was się tak modlił. Wiem, dzisiaj to był błąd. To był błąd, tak do Boga nie można się modlić. I wiecie, ja na jaką próbę mnie Bóg wystawił? Byłem na tym obozie młodzieżowym 2 tygodnie. Różne rzeczy się tam działy. Wieczorem zawsze było nabożeństwo ewangelizacyjne. To było w Lidzbarku Warmińskim, w Olsztyńskim. I wiecie, przez cały czas próbowałem się nawrócić na każdym wieczorze ewangelizacyjnym. Nic. Wreszcie był ostatni wieczór ewangelizacyjny. Wieczór już, koniec obozu. No i ja oczywiście do piekła już pójdę. I Bóg mnie na taką próbę wystawił, że całego tego kazania w ogóle nie słuchałem. Zapamiętałem, że nauczał wtedy jeden ewangelista, misjonarz, który tam w Afryce wiele lat pracował dla Chrystusa. Człowiek ze Stanów Zjednoczonych, Al Hamilton się nazywał. Stąd po prostu zapamiętałem sobie to. Kazanie skończył, ja go nie słuchałem, bo już wiedziałem, że idę na zatracenie. Naprawdę tak było. Ja wam szczerze mówię, co w moim życiu przechodziłem. I wreszcie na sam koniec, on już skończył kazanie i brat Kostek Jakoniuk z Bielska Podlaskiego, pamiętacie, on tu nieraz przyjeżdżał. Podał pieśń i tą pieśń wszyscy śpiewali, a on wzywał do Chrystusa ludzi. Nikt nie wychodził, dłuższy czas, kończyło się już wszystko, ostatnia zwrotka i wtedy już nie byłem w stanie panować nad sobą. Bóg mi pokazał, nie mów do mnie w ten sposób, ale ja ci pokażę, że chcę cię zbawić. Ja ci pokażę, że moje zbawienie jest dla ciebie. Wstąpił na mnie Duch Święty, już nie wiedziałem, co mam czynić dalej. On powiedział, żeby ręce podnieść. Ja wyszedłem na środek, powiedziałem, ja chcę być zbawiony. Oczywiście przez łzy to wszystko mówiłem, przeżycie było ogromne, niesamowite zupełnie. I przyjąłem w taki, no, dramatyczny, że tak powiem, sposób Jezusa Chrystusa. Ale powiem wam, od tamtego czasu wszystko w moim życiu się zmieniło. Dlatego jestem chrześcijaninem. Że Jezus Chrystus stanął na mojej drodze. Zmienił mój sposób myślenia. Zaczął mnie korygować w moim życiu. Czy to oznacza, że od tamtego czasu nie upadłem już? O, wiele razy. Bardzo poważnie. Ale za każdym razem Bóg miał dla mnie swoje miłosierdzie. Zawsze mi przebaczał krwią przenajświętszą, przelaną przez Jego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Omywał moje grzechy. I po dziś dzień walczę o wiarę. Cały czas walczę o Boże pozytywne życie w moim wnętrzu. Cały czas walczę z moim ciałem. Cały czas próbuję je podbić w niewolę. Cały czas próbuję przeciwstawiać się wszystkim ziemskim rzeczom, które w moim życiu jako naleciałość przychodzą. Po prostu nasze życie to jest bój. To jest po prostu walka. Jeśli nie walczysz, nie podnosisz swoich rąk do walki, to nie wygrasz. Nie ma takiej możliwości. To nie jest tak, że naprzeciwko ciebie nie ma przeciwnika. Ty nie walczysz, bo nikt z tobą nie walczy. Ty masz cały czas przeciwnika i wiedz o tym, że jeśli nie podnosisz twoich rąk do walki, to on wygrywa. Jeśli ty nie walczysz, to on wygrywa. Na pewno on wygrywa, bo on zawsze jest przeciw tobie. Zawsze staje przeciwko człowiekowi. Szatan wraz ze swoimi demonami zawsze staje przeciwko człowiekowi. Zawsze chce go zwalczyć, zawsze chce go zaatakować, zawsze chce go przemóc. I dlatego nasze życie jest ciągłą walką. I dlatego w naszym życiu nie możemy powiedzieć, że rozpocząłem dobrze moje życie. Bo Słowo Boże mówi, nie początek zbawia, ale koniec. Nie początek. Jeśli nie masz początku, to też nie będzie końca. Jeśli się dziecko nie urodzi, to go nie ma po prostu. A jeśli się dziecko urodzi, to ono jest. Ileś lat jest przeznaczone życia dla każdego człowieka, ale jest, wchodzi na świat. Dlatego my przed obliczem Bożym musimy być ludźmi odpowiedzialnymi, obserwującymi fakty i wydarzenia, które w naszym życiu mają miejsce, ale my mamy być ludźmi, którzy wyciągają dobre wnioski. Dobre wnioski. 27 werset mówi, ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony, zdyskwalifikowany. Jeśli niewłaściwie zawodnik walczy, to co robią? Dyskwalifikują go. Nie nadaje się do walki. Dlatego po pierwsze musimy walczyć, w ogóle walczyć, a po drugie musimy walczyć właściwymi metodami. Nie możemy walczyć niebożymi, niebiblijnymi metodami z tymi wszystkimi przeciwnościami, które na nasze życie przychodzą. Mamy w Słowie Bożym znaleźć odpowiednie Boże metody walki. Słowo Boże mówi, umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Umartwiam i ujarzmiam. Ja myślę, że tu nie trzeba udowadniać, na czym polega umartwianie ciała. To wcale nie jest tak, że my ciało nasze biczować będziemy, jeść mu nie będziemy dawać. No czasami to trzeba nie dawać jeść, bo ciało zaczyna za daleko już się rozwijać, raczej za szeroko się rozwijać, więc trzeba ograniczyć. No taka jest prawda, ale ujarzmianie i umartwianie ciała polega na tym, że ja umartwiam w moim umyśle złe myśli. Przypomnijmy sobie na samym początku. Dzieci czy synowie pierwszych ludzi, którzy z raju wyszli. Kain i Abel. Kain chciał zabić Abla i Bóg do niego przyszedł i powiedział: grzech u drzwi serca twojego, ale ty masz co? Panować. Ty masz po prostu umartwić to w sobie. Kochani, nie liczmy na to, że nie będą do nas przychodziły cudzołożne myśli, wszeteczne myśli, kłamliwe myśli, czy myśli o tym, żeby skłamać. No takie rzeczy będą przychodzić do każdego. Do każdego człowieka te myśli będą przychodzić. Co mamy z tymi myślami zrobić? Nauczyć się umartwiać. Nauczyć się umartwiać te myśli. Musimy po prostu podbić nasze myśli w niewolę, jak apostoł Paweł mówi. Ujarzmiam, podbijam w niewolę. Nie pozwalam myślom w moim umyśle rozwijać się. Przyjść przyjdą. Ale powiem tak, jak wiele przyjemności sprawiają dla ciebie roztaczanie rozmyślania w tych sprawach. Wiesz, o czym mówię. Pewne myśli przychodzą do twojej głowy jako taka wrzutka diabelska. Wrzuca ci to do umysłu. I jak przyjemnie ci jest o tym porozmyślać. Jak przyjemnie. To oznacza, czy walczysz, czy też nie. To oznacza, wiedz o tym. Jeśli pozwolisz myślom, by sprawiały ci przyjemność, a one są niezgodne ze Słowem Bożym, to one spowodują w twoim życiu, w twoim umyśle wzrost. Zaczną kiełkować. Zaczną się rozwijać. Nie ta myśl, która wpada do twojej głowy, jest niezgodna ze Słowem Bożym, powoduje, że grzeszysz. Grzech powstaje w tym miejscu, w którym tą myśl zaczynasz rozwijać w swoim umyśle. Od tego momentu zaczyna się grzech. Nie od tego momentu, że myśl wpadła do twojej głowy. Bo myśl wpada do głowy każdego człowieka. Absolutnie każdego. Nie ma takiej osłony. Nie ma takiego pola siłowego, które byś mógł umieścić dookoła siebie jak bańka, która by cię chroniła przed wielkimi atakami szatana. Nie ma takiej możliwości. Bóg nawet nie chciał, żeby tak było. Bo Bóg musi sprawdzić, co zrobisz z myślą, która wpadnie do twojego umysłu. Co z nią zrobisz? Jak będziesz reagować? Co dalej? Co dalej? W życiu Kaina Bóg powiedział, w tym momencie ostrzegł go. Ciebie też Bóg ostrzega przez Ducha swojego świętego. Powiedział: grzech u drzwi serca twojego, ale ja ci to mówię, Bóg mówi. Ja ci to mówię, ty masz nad nim panować. Jaka była decyzja Kaina? Dobrze, Panie Boże, będę panował, tak? Co powiedział Kain? To było już jak zabił. A wcześniej Kain nie powiedział nic. Poszedł i zaczął myśleć, jak to by było wspaniale zabić brata. Jak to by było wspaniale zareagować zgodnie z moją nienawiścią, jaką mam do niego. Musi zginąć z mojej ręki. Musi zginąć. Ale co się dalej wydarzyło? Kain po prostu zabił Abla. A czy to byłaby właściwa metoda rozwiązania problemu? Oczywiście, że nie. To nie była właściwa metoda rozwiązania problemu. I dlatego my musimy podejmować w życiu naszym właściwe decyzje. Na etapie wpadania myśli do umysłu mamy podejmować właściwe decyzje i na etapie realizacji myśli które są zgodne ze Słowem Bożym. Bo my sprawdzamy myśli, czy są zgodne ze Słowem Bożym. I jeśli są zgodne ze Słowem Bożym, Słowo Boże mówi, abym stosował właściwe metody. Bo jeśli nie będę stosował właściwych metod, na nic się zda właściwa i dobra zasada, którą mam zamiar wypełnić. Dlatego wiedzmy o tym, że to jest bardzo ważne, abyśmy nie zostali odrzuceni albo zdyskwalifikowani jako chrześcijanie. Żebyśmy nie zostali zdyskwalifikowani, bo niewłaściwymi metodami walczymy. Rzymian 8, rozdział 13, werset mówi tak. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem dokonania ciała umartwiacie, żyć będziecie. Chcesz żyć? Myślę, że każdy chce żyć, prawda? Bo Słowo Boże mówi, duchem umartwiaj dokonania ciała. Duchem musisz to czynić. Nikt ciebie tak dokładnie nie zna, jak twój duch. Twoje ciało może się mylić, bo my nawet nie wiemy, co mieści się w naszej podświadomości. Ale duch, nie mówię dusza, nie mówię myśli nasze, emocje nasze, ale mówię duch, najbardziej wewnętrzny człowiek, ta cząstka Boga, która w nas została umieszczona, to jest osobowość w nas, która wszystko wie o nas samych. Absolutnie wszystko. Tak mówi Słowo Boże. A więc nie obieram się tu na jakichś zasadach naukowych, bo mnie akurat w tym momencie one nie interesują, tylko mówię, co Słowo Boże mówi. A Słowo Boże mówi, że największe głębokości człowieka bada duch człowieka. I on zna, jaki jest człowiek. Jeśli duch człowieka bada, jakie jest twoje wnętrze, to pozwól mu działać, pozwól mu funkcjonować w twoim wnętrzu, i pozwól, żeby ten duch wysprzątał twoje wnętrze w taki sposób, jak to się podoba Bogu. Pozwól, żeby twój duch został uświęcony przez Ducha Świętego i żeby miał wpływ na twoje życie. Aby miał wpływ na twoją duszę. Żeby myśli twoje były oczyszczane. Aby ciało twoje było oczyszczane. To jest ta kolejność rzeczy, która w naszym życiu musi występować. W Rzymian w 13 rozdziale, 14 wersecie czytamy, żyjcie życiem nowym w Panu Jezusie Chrystusie, nie dając się zwieść waszej czysto ludzkiej naturze, ani nie usiłując zaspokoić wszystkich waszych pożądań. Taka jest zasada. Tak mówi Słowo Boże. Czysto ludzka natura, czysto ludzkie pragnienia, czysto ludzkie oczekiwania. Ale my nie mamy zaspokajać to, co jest ludzkie w naszym życiu. Ale mamy zaspokajać to, co jest zgodne z wolą Bożą. Bo Jezus Chrystus, dając przykład życia na ziemi, rodząc się jako człowiek tutaj na ziemi, niedługo będziemy obchodzić Boże Narodzenie. Będzie ten czas wspaniałego wspomnienia o tym, co Jezus Chrystus dla ludzi uczynił, jak stał się człowiekiem i na tej ziemi żył. Wspaniały czas, radosny bardzo. Ale zobaczmy, Jezus Chrystus nam pokazał, że czysto ludzka natura człowieka ciągnie do ziemskich rzeczy. Do ziemskich rzeczy. Wiecie, w jaki sposób Jezus Chrystus pokazał? Kiedy w ogrodzie Getsemane, przed ukrzyżowaniem, modlił się. Ojcze, niech mnie ominie ten kielich. To jest modlitwa z czysto ludzkiego ciała idąca. Czysto ludzkiego ciała. Nie chcę cierpieć, nie chcę umierać, jeśli można, niech mnie to ominie. Ale duch pokazuje coś zupełnie innego. Ale nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Widzimy? To jest zwyciężanie i wyraźne pokazanie ludziom, że w ludzkiej naturze powstają ludzkie myśli. Ale to musi być zawsze zwyciężone. I kiedy Piotr w pewnym momencie do Jezusa Chrystusa przyszedł, jak Jezus Chrystus zapowiadał swoją śmierć na krzyżu Golgoty, pamiętacie? Apostoł Piotr powiedział: Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na Ciebie. Z jakiej natury apostoł Piotr wtedy to mówił? Z ducha? Ciała. To było czysto ludzkie działanie, ludzka natura. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. To co wtedy Jezus Chrystus odpowiedział? Ach, Piotrze, jak to miło, że mnie tak bardzo kochasz, że się litujesz nade mną, współczujesz mi. Jak to miło, naprawdę. Przytulił go, poklepał, misia zrobił. Bardzo fajnie. O, chociaż jeden człowiek, który mi współczuje. Jezus Chrystus dobrze wiedział, że to idzie z ciała. Dobrze wiedział, że to szatan podpowiada takie rzeczy. I powiedział: precz ode mnie, szatanie. Nie powiedział: precz ode mnie, Piotrze. Powiedział: precz, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Co wypływa z natury. I dlatego wiedzmy o tym, że natura zawsze nas będzie ciągnąć do grzechu. Nasze ciało zawsze nas będzie ciągnęło do niewłaściwych decyzji. Niewłaściwym kierunku, ale my mamy nad nim panować. Ale my mamy nad nim panować. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. 1 Piotra 4,7 czytamy: lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Bądźcie roztropni, bądźcie trzeźwi. Myślcie, patrzcie. Po prostu czytajcie Słowo Boże, wyciągajcie właściwe wnioski. Nie patrzcie, że ktoś wam na nerwy działa i musicie mu oddać. Nie patrzcie, że ktoś zaczął niewłaściwie wobec was postępować. Wobec Jezusa wielu ludzi źle postępowało. A nawet wzięli go, przybili do krzyża, zawiesili go na drzewie. A Jezus Chrystus, będąc zawieszony na drzewie, nie przeklinał ich. Czy powiedział, żeby was wszystkich pokręciło? Co wam do głowy przyszło, żeby mnie przybijać do krzyża? Czy tak Jezus Chrystus mówił? A powinien tak powiedzieć. No co im przyszło do głowy? Przecież to był uzdrowiciel. Ludzi uzdrawiał, demony wyganiał, problemy ludzi rozwiązywał. A Jezus Chrystus co powiedział? Nie wiecie, co robicie. Ojcze, przebacz im. Przebacz im, bo oni naprawdę nie wiedzą, co robią. To jest to podejście, które Bóg chce, abyśmy w życiu naszym mieli. Nie oznacza, że nas będą do krzyża przybijać. Nie każdy jest w stanie przez takie cierpienie przejść. I według tego słowa, które tutaj czytaliśmy, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg wierny jest i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. To, co przychodzi na twoje życie, nie przekracza twoich możliwości. Nie przekracza waszych możliwości, jest wyraźnie powiedziane. To jest tyle, ile ty jesteś w stanie przejść. Tylko tyle. Bóg na twoje życie nie da więcej, bo Bóg wie, że jeśli przekroczy się pewną granicę w twoim przypadku, to po prostu odpadniesz od Niego. A Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby każdy był zbawiony, żeby każdy wszedł do Jego Królestwa. Dlatego nie przekroczy to twoje siły. Jeśli masz jakieś doświadczenie, mówisz to ponad moje siły, mówisz nieprawdę. Bo jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś chrześcijaninem, to Bóg przyobiecał, powiedział w swoim słowie, że to, co na ciebie przychodzi, nie przekracza twoich sił. A więc do kogo masz iść po pomoc? Do tego, który to powiedział. Panie, ja uważam, że to przekracza moje siły. Jeśli nie przekracza moich sił, to pomóż mi z tego wyjść. Co Bóg zrobi, a daj mi spokój, mam taki jak ty to na pęczki. Nie. Bóg na pewno ci dopomoże. Na pewno cię wyrwie. Na pewno ci pobłogosławi. Jak trzeba, to cię uzdrowi. Jak trzeba, to ci rozwiąże twoje problemy. Taki jest Bóg. Doświadczyłem tego na swoim życiu wielokrotnie. I mogę powiedzieć, taki jest Bóg. Dlatego w ten sposób wzrasta nasza wiara. To właśnie w taki sposób rozwija się nasze zaufanie do Boga. Jeśli to przyszło na moje życie, wiem, że Pan mnie wyrwie. Wyrwie mnie? Jak myślicie? No pewnie, że wyrwie. A czemu miałby nie wyrwać? Rodzice dzieci swoje zawsze wyrywają z opresji. Zawsze się starają pomóc. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Wiedzmy o tym, że w życiu naszym jesteśmy wolni. Wszystko nam wolno. Wszystko wolno. Tak mówi Słowo Boże. Amen? Wszystko wolno. Tylko, że Bóg mówi, pamiętaj, że nie wszystko dla ciebie jest pożyteczne. Wszystko możesz, ale nie wszystko ciebie buduje. 1 Koryntian 6, rozdział 12, werset mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Co to oznacza? Że są pewne rzeczy, które powodują niewolę w życiu człowieka. Są pewne używki, są pewne inne czyny, które powodują, że człowiek wchodzi w niewolę. Dlatego ja się nie dam zniewolić żadną rzeczą. Ja się nie dam zniewolić. Dlatego jeśli wiesz, że pewne rzeczy stają się niewolą dla człowieka, nie wchodź w to. Ale człowiek zawsze mówi, ale ja muszę spróbować. Ja muszę spróbować. Muszę spróbować zagrać, muszę spróbować wypić, muszę spróbować to, muszę spróbować tamto. No to próbuj, to ci ciało mówi. Ciało ci mówi, próbuj wszystkiego. A jak się okaże, że dobre, to się trzymaj. I co z tego w życiu wychodzi? No niewola, oczywiście niewola. I później trzeba nadzwyczajnego Bożego cudu, żeby z tego się w ogóle wydobyć. Nie będę rozwijał tego zagadnienia, dlatego że niejednokrotnie na ten temat mówimy. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę szatana. Czy tak? Na chwałę Bożą. Kolosan 3, rozdział 17, werset mówi, wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czy możesz kraść w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? Czy możesz zabijać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? Czy możesz kłamać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? A ja teraz skłamię w imieniu Jezusa Chrystusa. No widzimy, jak to wygląda? Nawet jedno do drugiego w ogóle nie pasuje. Kłamać i Jezus Chrystus. Nie pasuje. Dlatego wszystko, cokolwiek mamy zrobić, zastanówmy się, czy możemy powiedzieć chwała Bogu. W imieniu Bożym to czynię. Zastanów się. I to ci pomoże zwyciężyć nad złem. I to ci pomoże rozstrzygnąć sprawę, czy to, co chcesz uczynić, na pewno podoba się Bogu, czy nie. Rozważmy to w sercach naszych i podejmujmy właściwe decyzje, abyśmy wzrastali w wierze, a nie upadali w wierze. Upadniemy w wierze, odejdziemy od Pana, później znów się nawrócimy, znów mamy pewien zasób wiary, która upada, znów odejdziemy od Pana, znów się nawrócimy. Takie życie chrześcijańskie Bogu się nie podoba. W Piśmie Świętym jest powiedziane, jeśli ty, jak fala morska, to w tą, to w tamtą chwiejesz się, to nawet nie przypuszczaj, niech ci to nawet do głowy nie przyjdzie, że cokolwiek od Pana otrzymasz. Tak jest powiedziane. Jeśli tak żyjesz, to nawet nie myśl, że cokolwiek od Pana otrzymasz. Już tym bardziej zbawienie. Dlatego pamiętajmy, że mamy wzrastać w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Amen.